Rozdział 18. Korikana, przewodnik karawany nazywany przez wędrowców Kori, był niskim mężczyzną. Jedną nogę miał krótszą, więc chodził utykając, jakby szarpanym krokiem. Lepiej czuł się na swoim aremie niż na ziemi. Bardzo o niego dbał i traktował jak wiernego towarzysza, a nie zwierzę robocze. W ciągu dnia Kori jeździł tam i z powrotem, wzdłuż długiej linii wozów i plattenów, sprawdzając, czy wszystko jest jak należy. Dwa dni temu podjechał do plattenu, w którym wykupiła miejsce Emeral, i wskazał ciemną linię, która pokazała się na horyzoncie. Hanaya! Oznajmił i ruszył dalej. Teraz cała scena się powtórzyła, ale tym razem wyciągnięty palec zwrócił jej uwagę na to, czym stała się ta ciemna linia, wysokim klifem, czy też ściślej fragmentem skalnej ściany. Wczoraj tylko kilka razy dostrzegła ją przelotnie, dzisiaj nie widziała wiele więcej. Równinę, przez którą jechali, porastały dziwaczne drzewa. Różniły się wielkością, występowały też w kilku zbliżonych odmianach. Największa miała jeden pień lub kilka, wyrastających ze wspólnej podstawy, czasem prostych, czasem wężowato powyginanych. Kora bywała gładka albo szorstka, jasna albo ciemna. Wszystkie wydawały się niezwykłe, gdyż nie miały gałęzi. Każdy pień kończył się pękiem dużych, włóknistych liści w różnych kolorach. Drzewa rodziły dziwne owoce o słodkim, mięsistym miąższu, bardzo popularne wśród miejscowych. Niektóre dawały niezwykle smaczne jagody, jadalne w stanie świeżym albo jako suszone. Inna, niewielka odmiana dostarczała pikantnych nasion. Emerald dostrzegła leczniczy potencjał tych jagód i nasion. Inna, powszechnie spotykana miejscowa roślina, miała kolce. Występowała w rozmaitych obłych kształtach, od malutkich, podobnych do kamieni, które szybko zniechęcały do chodzenia boso albo siadania na ziemi bez uprzedniego sprawdzenia, do wielkich kul, dwa razy wyższych od człowieka, o kolcach długich jak ręka. Większość odmian była chyba jadalna. Kori pokazał to kiedyś, rozcinając mieczem kule wielkości głowy i częstując ich wodnistym, zaskakująco słodkim sokiem. Platten skręcił i Emerald zobaczyła, że trakt, którym posuwali się od wybrzeża, łączy się z szerszym gościńcem. Ludzie, zwierzęta i pojazdy poruszały się po nim w obu kierunkach. Uniosła głowę i aż wstrzymała oddech. Więc tym się podniecał Kori, pomyślała. Klif był teraz doskonale widoczny i musiała przyznać, że nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziała. W wysokiej skalnej ścianie wykute były rzędy okien i balkonów. Ogromne łukowe okna po środku sugerowały ukryte za nimi wielkie hale. Bliżej brzegów okna były mniejsze, zapewne należały do skromniejszych pomieszczeń. Dym unosił się z owoców przypominających poziome kominy, strugi wody spływały w dół z ust wyrzeźbionych twarzy. Pałac! Zawołał z dumnym gestem Kori. To było równocześnie fantastyczne i śmieszne. W jednym miejscu skała się osunęła, odsłaniając opuszczone pomieszczenia. Emerald zastanawiała się, jak głęboko w skałę sięgają tunele i czy kryją ślady innych osunięć. Wiedziała, że w takim mieście nie czułaby się swobodnie. Cały czas by czekała, aż runie na nią sufit lub zapadnie się pod nią podłoga. Gdy karawana się zbliżyła, Emerald z ulgą zauważyła u stóp urwiska liczne budynki. Mieszkańcy Hanai nie żyli jedynie w skalnych komorach. Zabudowania sięgały aż do brzegu rzeki. Tęsknie spoglądała teraz ku łodziom. Planowała wykupić miejsce na jednej z nich, ale cena okazała się zbyt wysoka. Kori zatrzymał karawanę niedaleko brzegu, gdzie obozowały też inne konwoje wozów i plattenów. Wypłaciła mu ostatnią ćwiartkę należności i spytała, gdzie może szukać mieszkania. Wyrysował na ziemi symbol gwiazdy w kręgu i udzielił instrukcji. Kiedy była pewna, że dobrze je zapamiętała, pożegnała się i ruszyła we wskazanym kierunku. Bez trudu znalazła schronienie i z rozbawieniem odkryła, że to dom noclegowy dla podróżujących kobiet, prowadzony przez pentadriańskie sługi. Przydzielili jej łóżko w pokoju wraz z trzema kobietami w średnim wieku, które najwyraźniej podróżowały razem. Próbowały nawiązać rozmowę, lecz Emeral udała, że nie zna zbyt dobrze tutejszego języka, co zresztą było prawdą. Wprawdzie bliźnięta uczyły ją w drodze murańskiego, ale miejscowi mówili tak szybko, że często z trudem mogła ich zrozumieć. Osłoniła bagaż magiczną tarczą i położyła się na posłaniu. Wkrótce osunęła się w sen. Musiała tylko walczyć, by nie zapaść się w całkowitą nieświadomość. Od wielu miesięcy była w drodze i brakowało jej porządnego, długiego odpoczynku. Jeszcze nie pora, pomyślała, ale chyba daruję sobie przeglądanie umysłów. Bliźnięta powiedzą mi wszystko, co powinnam wiedzieć. Surim, Tamun, Emeral, odpowiedzieli. Dotarłam, jestem w Hanai. Czy myśliciele nadal tu są? Tak, pracują w bibliotece, w głębi pałacu. Odparł Surim. Wybierasz się tam? Nie, jestem zmęczona. Jeśli mam ich przekonać, by przyjęli mnie do siebie, muszę mieć wypoczęty umysł. Nie zorientują się chyba, że ten pergamin jest fałszywy. Z pomocą bliźniąt znalazła stary pergamin i podrobiła fragment zwoju. Tekst był na nim wypisany dwukrotnie. W języku, który myśliciele starali się odszyfrować i drugi raz w nieco młodszym, który znali. Nie dawał im jednak pełnego klucza do nieznanego pisma. Kiedy myśliciele się przekonają, że potrafi odczytywać to starsze pismo, zechcą, by przetłumaczyła napisy na badanych artefaktach. Na początku nie wiedziała, czemu bliźniętom na tym zależy. Widzimy tylko to, co jest w umysłach, które przeglądamy, wyjaśniły jej. Jeśli myśliciele nie rozumieją inskrypcji, my także nie. Dopiero kiedy zaczną studiować kształty napisów, możemy je zidentyfikować. Ale rzadko to robią, więc praca posuwa się powoli. Będzie o wiele szybciej, jeśli ty wszystko dla nas przeczytasz. Czemu nie posłać im podrobionego pergaminu z pełnym kluczem do języka i niech sami to rozwiążą? Możemy odczytać z ich umysłów miejsce ukrycia zwoju, a wtedy ja tam pojadę i go zabiorę. Jeśli bogowie obserwują myślicieli i dowiedzą się, gdzie jest zwój, mogą wysłać kogoś, żeby go zniszczył. Logiczne było założenie, że ani pentadriańscy, ani cyrkliańscy bogowie nie pozwolą na odnalezienie zwoju zawierającego ich sekrety. Wykonałaś nasze instrukcje, więc ten pergamin powinien wyglądać na autentyczny, powiedział Surim. Nie oglądając go osobiście, nie możemy ocenić, na ile jest przekonujący, ale wierzymy, że zrobiłaś to jak należy. Jednak będzie lepiej, jeśli postarasz się im go nie zostawiać. Mamy też inne wieści, wtrąciła Tamun. Jednemu z myślicieli zaproponowano za zwój wielką sumę pieniędzy. Inni myśliciele nie chcą go sprzedawać, więc on wie, że musiałby ich zdradzić. Nie jest pewien, czy tego chce. Który to z myślicieli? Reynora. Spodoba ci się. Jest przystojny i podstępny. Sama nie wiem, co powinno mnie bardziej zirytować. To, że uważacie, że mi się spodoba, bo jest przystojny, czy dlatego, że jest podstępny? Uważacie, że przyjmie propozycję? Możliwe, jeśli cena wzrośnie. Będziemy go uważnie obserwować. Dobrze. Byłam zbyt zmęczona na przeglądanie umysłów i wątpię, żeby to się zmieniło. Póki co myśliciele i zwój mogą zaczekać do jutra. Muszę się wyspać. Dobranoc, powiedzieli chórem i ich myśli się rozwiały. Po lewej wznosiły się góry południowo-zachodniego Sennonu, nad którymi Sije przelecieli wczoraj. Fałdy w dolnej części zboczy przypominały korzenie zagłębiające się w szeroki, piaszczysty pas lądu pomiędzy pasmem gór a morzem. Z drugiej strony za wodą widoczny był niewyraźny cień południowego kontynentu. Przesłaniała go mgła i trudno byłoby stwierdzić, czy odległe kształty to góry, czy tylko niewielkie wzniesienia. Przed nimi ciągnął się wąski pasek lądu, łączący oba kontynenty. Przesmyk Gria, przypomniała sobie Auraya. Wydaje się taki delikatny, że może powinno go zmyć już setki lat temu. Może kiedyś był szerszy, a fale powoli zmieniły go w ten wąski pasek lądu. Danin mówił kiedyś, jeszcze przed wojną, że przesmyk byłby idealną pozycją do obrony przed pentadriańską inwazją, gdyby tylko Sanończycy nie zgodzili się pomagać nieprzyjacielowi. Teraz jednak Auraya nie była pewna, czy się z nim zgodzić. Brak wody i żywności na sennońskiej pustyni sprawiał, że utrzymanie takiej pozycji byłoby trudne. Można by dostarczać zapasy do przesmyku, ale wymagałoby to wielkiego nakładu sił. Co oznaczało, że lepszą pozycją obronną byłby przesmyk dla pentadrian, jeśli tylko mają po drugiej stronie wodę i żywność. Wiedziała, że ich główne miasto, Glimma, leży niedaleko przesmyku, więc odpowiednie zasoby muszą być dostępne w dostatecznej ilości, by utrzymać wielkie skupisko ludzkie. Sreil skręcił w stronę południowego kontynentu, a pozostali poszli jego śladem. Lecieli wysoko, w nadziei, że gdyby jakiś człowiek akurat spojrzał w górę, wziąłby ich za stado ptaków. Ta mgiełka i chmury pyłu także pomogą ich ukryć. Senon oddalał się zwolna i na lądzie przed nimi Auraya zaczęła rozróżniać szczegóły. Droga ciągnęła się od przesmyku i znikała wśród pyłu. Ciemniejsze kształty okazały się dalekimi wzgórzami. Słońce połyskiwało na powierzchni krętej, wąskiej rzeki. Potem wolno zaczęły się wyłaniać linie i bryły miasta. Droga skręcała ku niemu i zmieniała się w brukowaną ulicę, szerszą niż wszystkie, jakie Auraya widziała. Po obu stronach odbiegały od niej inne, węższe, tworzące regularną siatkę. Domy były solidnymi budynkami krytymi dachówką. Zabudowania rozciągały się w obu kierunkach, od nabrzeży portu po granice zielonych pól. Tu i tam zielone ogrody i plamy odbitego w wodzie nieba przyciągały wzrok niczym klejnoty w fantastycznej kolii. To miasto dorównywało, a może nawet przewyższało wielkością Jarime. Nie było w nim jednak nic z chaotycznej plątaniny ulic hanijskiej stolicy. Oznaki świadomego planowania były widoczne aż do jego granic, a nawet dalej. Imponujące akwedukty niosły wodę z dalekich gór, a nad biegnącymi od rzeki kanałami stały mosty o niezwykłych i pięknych kształtach. W środku miasta, gdzie kończyła się szeroka droga, wzgórze przełamywało ten urbanistyczny porządek. Na nim wzniesiono skomplikowany system budowli z mnóstwem dachów i dziedzińców. Auraya nie rozumiała, dlaczego akurat to miejsce wygląda chaotycznie, inaczej niż reszta miasta. Jeśli to jest Glimma, to czy na wzgórzu znajduje się główna świątynia pentadrian? Żaden inny budynek ani kompleks budowli nie wyglądał tak wspaniale. Uznała więc, że jej domysł jest słuszny. Rozglądając się po mieście, zastanawiała się, jak się tutaj żyje. I ze zdziwieniem odkryła, że wraca myślami do Mirara. Czy odwiedził Glimmę? Mógł tędy przechodzić w drodze do tego miasteczka, o którym mówiła Jade. Miasteczka w murze, na północy, jeśli kobieta nie kłamała, by go chronić. A wtedy Mirar mógłby być teraz właśnie tutaj. Gwizd Sreila wyrwał ją z zamyślenia. Znowu zmienił kurs i oddalał się teraz od miasta. Auraya wyczuwała zmianę nastrojów wśród Sije. Glimma zrobiła na nich silniejsze wrażenie niż na niej. Większość nigdy jeszcze nie widziała miasta ziemiochodzących. Teraz, kiedy otrząsnęli się z fascynacji, ogarnął ich pesymizm. Skoro przeciwnik był tak potężny, jak mogli liczyć na zwycięstwo? Chciałaby dodać im odwagi, ale żadne z gwizdnięć nie przekazywało wiary, jaką w nich pokładała, a słowa nie byłyby słyszalne wśród wiatru. Zresztą nie wiem, czy to miejsce, które mamy zaatakować, będzie bronione, myślała. Nie mogę im obiecać sukcesu. Czasami lepiej jest milczeć. Akwedukty i pola rozciągały się daleko poza granice miasta, a Sije zaczynali już ulegać zmęczeniu. Srail prowadził ich do niskich wzgórz, gdzie miał nadzieję znaleźć bezpieczne miejsce na nocny odpoczynek. Słońce opadało powoli, aż wszystko nabrało koloru złota. Do wzgórz dotarli, kiedy słońce dotknęło już horyzontu. Z ulgą zobaczyli, że suche doliny i grzbiety są bezludne. Srail dał sygnał do lądowania i zatoczył krąg nad wąwozem. Wylądowali w słabym świetle dnia, które jednak zgasło w chwilę potem, pozostawiając ich w nieprzeniknionej ciemności. Auraya wyczuwała wokół siebie Sije, niepewnych i odrobinę wystraszonych. — Czy mam stworzyć światło? — spytała. — Tak — odparł cicho Srail. — Chyba warto zaryzykować. Wzgórza dookoła powinny je ukryć. Ściągnęła magię i uformowała ją w maleńką iskrę, która ledwie oświetlała twarze stojących obok. Sije stłoczyli się przy niej. — Grys? — odezwał się cichy głosik nad ramieniem Aurayi. Dookoła rozległy się śmiechy. Auraya uśmiechnęła się, widząc, że Sije rozluźnili się trochę. Uniosła rękę i podrapała figla po łebku. — Tak, chyba już pora, żeby coś przegryźć. Sije zaczęli rozkładać się na noc. Rozpakowano jedzenie, a brzemię Aurayi jako nosi wody wyraźnie się zmniejszyło. Wytypowano strażników, a z wybranych kawałków gruntu zmieciono kamienie. Wprawdzie Sije byli przyzwyczajeni do spania w hamakach, nie na twardej ziemi, ale zmęczenie zagwarantuje, że trochę się prześpią. W obozowisku zaległa cisza. I wtedy Auraya wstrzymała oddech, wyczuwając zbliżającą się znajomą obecność. Wstające włosy na karku zdradziły jej, że to Juan. Juan zbliżyła się do kapłana Tela i przemówiła do jego umysłu. Najpierw spytała, jak sobie radzą Sije, potem, jak zwykle, co robiła Auraya. Tel dokładnie opisał wszystkie jej ruchy. Nie wolno jej uczestniczyć w walce, przypomniała Juan. Nawet gdybyśmy przegrywali? Spytał Tel. Nawet wtedy. To ma być ostrzeżenie dla Pentadrian, że za każdym razem, kiedy spróbują zaatakować Cyrklian, spotka ich kara. Tę karę muszą wymierzyć cyrkliańscy wojownicy. Jeśli Auraya przystąpi do walki, uznają, że to ona ją wymierza. Przecież ona też jest cyrklianką, ale nie jest wybranym przez nas narzędziem zemsty. W jaki sposób Pentadrianie mają się nauczyć szacunku do zwykłych cyrklian, jeśli zwykli cyrklianie sami nie staną do bitwy? Rozumiem. Tak. Dajesz dobry przykład swemu ludowi, Telu. Jesteś lojalny i posłuszny. Auraya wyczuła, że Tel pęcznieje z dumy. Zrobię wszystko, co mi każesz. Wiem, że tak, Telu. Twoje serce jest szczere. Ze wszystkich kapłanów Sije ty jesteś najbardziej obiecujący. Wiem, że mnie nie zawiedziesz. Auraya przewróciła oczami. Młody człowiek już teraz nadymał się poczuciem własnej wartości, a Juan jeszcze bardziej wzmacniała jego pewność siebie i dumę. Mdliło ją od tych bezustannych pochlebstw i zapewnień o lojalności. Czy to jedna z bogów, których kochałam bez zastrzeżeń? Pytała samą siebie. Straszne było odkrycie, że Juan mnie nienawidzi i chce mojej śmierci. Ale to, co się teraz dzieje, jest obrzydliwe. Ona zmienia go w zaślepionego fanatyka. Będzie tak pewny, że bogini osłoni swojego małego ulubieńca, że rzuci się do bitwy i da się zabić. Westchnęła i przewróciła się na bok. Nie kocham już tak samo wszystkich bogów. Kiedy umrę, lepiej, żeby to Haya przyjął moją duszę. Gdybym miała wybór między trafieniem do Juan a rozwianiem się w nicości, wybrałabym chyba to drugie. Wiedziała, że to straszliwe bluźnierstwo, ale po raz pierwszy nie wywołało to u niej dreszczu trwogi.